Drodzy bracia i siostry, po przerwie temat zmieniamy. I tutaj w drugiej części chciałbym powrócić do takiego mojego cyklu, który chyba już będzie miał dzisiaj część trzecią, czyli Jezus w Izajasza 53. Z tym, że jeżeli ktoś miał okazję słuchać części drugiej, to pewnie pamięta, albo może zapomnę, to mu przypomnę, że część druga doprowadziła nas do wersetu drugiego, który został omówiony. Jednak po zakończeniu tego tematu werset drugi jeszcze zyskał nowe fakty, o których wcześniej nie wiedziałem, dzięki uwadze pewnego brata, który się przysłuchił temu wykładowi i powiedział, że jeszcze można do tego dodać. To widzimy, jak Bóg wspólnie działa i dodaje nam prawdy wzajemnie przez siebie. Mówca stoi i mówi wykład, słuchacz siedzi, niby ma słuchać, nagle słuchacz pochodzi i mówi, ty mówco, jeszcze mógłbyś coś więcej powiedzieć, bo ja wiem o faktach, których nie wspomniałeś. Więc mówca wraca do tematu i mówi, dobrze, to jest, trzeba to wzbogacić. Dlatego też dzisiaj wracam, to właśnie doskonale pokazuje, jak to mamy pokazane w przybytku, prawda, że nie ma stałych, zawodowych, etatowych nauczycieli i stałych, etatowych słuchaczy. Ja tu uczę, bo ja wiem, a wy macie słuchać i robić to, co wam każę. Te role się zamieniają, nawet jeżeli ktoś nie ma jakiejś funkcji zborowej, która by go tutaj postawiła, żeby mówił, to okazuje się, że on też jest nauczycielem. Po wykładzie może przyjść i powiedzieć, że on jeszcze jest świadomy pewnych innych faktów, bo on to czytał i mówca tego nie zauważył. I widzimy, że jak się wzajemnie my uzupełniamy, na tym właśnie rzecz polega. Mówca się nie powinien obrażać, że ktoś chce jemu wykład wzbogacić, zwrócić mu uwagę na to, o czym nie da, bo tylko jego wykład na tym zyskuje. Wróci, doda, uzupełni, będzie miał jeszcze lepszy wykład. A jak ktoś jeszcze zauważy, no to jeszcze można poprawić. I tak wzajemnie sobie, wzajemnie tą prawdę przybliżamy i powiększamy. Zatem Izajasz 53, albo Jezus w Izajasza 53, bo taki jest taki temat ogólny tego. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od wersetu drugiego, chociaż jak mówię, ten werset drugi objąłem części drugiej, ale wracam do tego i pójdziemy dalej, ile czas pozwoli, dlatego Izajasza 53 dałem jako drugi wykład, żeby zależnie ile czas pozwoli, omówić tyle, ile się da, reszta na kolejne części pójdzie, aż dojdziemy do końca rozdziału, czyli wersetu 12. Zatem Izajasz 53 rozdział, werset drugi. Wyrósł przed nim jak latorość, albo jak młody pęd. Ja będę czytał czasami, jak mówiłem, ci, którzy znają temat, to wiedzą, że Izajasz 53 nie jest najlepiej przetłumaczony. Że trzeba się uciekać do różnych innych przykładów, angielskich, polskich kodów tych dosłownych, żeby szukać, dopatrywać się różnych wersji możliwości, bo nie ma jednego prawidłowego przekładu. Trzeba mieć minimum 3 zawsze koło siebie. 3 dobre przykłady i czasami nawet żaden z tych 3 nie myśli. Czasami trzeba pojedyncze słowa wyłuskiwać w oryginałach, jakie jeszcze inne możliwości. No ale Bóg znowu zapewnił nam tyle materiałów, tyle środków, tyle przykładów Biblii chociażby. Jeżeli ktoś ma dostęp także do angielskich, to ma jeszcze pole, się otwiera szerzej i właściwie jest dobry przykład, tylko porozrzucany po wszystkich przekładach Biblii. Tak jak zresztą prawda jest w Biblii, porozrzucana po niej całej. Wyrósł przed nim jak latorość albo młody pęd. A to samo, to nie zmienia myśli. I jak korzeń z ziemi suchej. Nie miał postawy ani dostojeństwa, byśmy mieli na niego patrzeć, ani piękna, abyśmy znaleźli w nim upodobanie. I tak pewne fragmenty z tego wersetu sobie teraz chcemy omówić. Wyrósł przed nim jak latorość albo jak młody pęd. Mamy to opisany sposób pojawienia się naszego Pana na świecie. Jak latorość, jak młody pęd, wyrósł przed nim, przed Bogiem. Nie przybył nagle w wielkiej chwale, nie skupił na sobie uwagi całego świata. W jego pojawieniu się nie było nic sensacyjnego. Urodził się jak niemowlę, które było głodne, które płakało. Dorastało według normalnych praw do pełnoletności. Co prawda budził może pewne zdziwienie swoją mądrością, może u rówieśników, z którymi nie podzielał może ich wszystkich zabaw ani rozrywek, które i były dla nich pociągające, chociaż dawnymi czasy ludzie byli zdrowsi moralnie i myślę, że przyjaciele naszego Pana z lat dzieciństwa nie mieli takich skłonności jak młodzi ludzie dzisiejsi, więc akurat nie miał może dużego kontrastu, dużej różnicy. Na pewno był bardziej poważny niż oni, ale na pewno nie budził powszechnego jakiegoś zdziwienia swoją młodą czy dziecinną postawą. W jego urodzeniu były niezwykłe rzeczy, ale zostały przez Żydów przeoczone, albo Żydzi te rzeczy sobie wytłumaczyli jakoś inaczej. Na przykład niezwykłą rzeczą było jego narodzenie się z Panny Dziewicy, prawda? Izajasz w 7 rozdziale, a w wersecie 14, Izajasz 7:14, zapowiedział ten znak. Żydzi powinni o tym fakcie wiedzieć, przecież to pisało. Dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Ten fakt został później przypomniany w śnie samemu Józefowi, który chciał oddalić się od swojej przyszłej żony, żeby potwierdzić, że tak się miało być, żeby Józef, że tak powiem, nie sądził, że coś niezwykłego się dzieje, o czym Bóg nie widział, nie przewidział, że on już to wspomniał Izajasza. I widzimy, że nawet poczciwy Józef nie pamiętał Izajasza 7,14. Bo anioł, gdy do niego przyszedł, musiał mu przypomnieć. A jeśli nawet pamiętał, w jakiś sposób nie łączył tego z historią własnego narodu. No też tam, albo może, no tak napisane, może taka sztuka, może taka poezja i to tylko tyle. Widzimy, że to jest taki zawsze taka przypadłość, że niekoniecznie się człowiek ma w umyśle to, co niby w księgach jest, co jest czytane w synagodze. No przecież te teksty były przypominane pewnie przy różnych okazjach. Zobaczmy do Mateusza 1 rozdziału, jak ten fakt, Mateusz 1:18-23, jak ten fakt był przypominany Józefowi, żeby mu uświadomić, że to jest coś z dawna zapowiedziane. Mateusz 1:18-23. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. A to wszystko się stało, aby się wypełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. I cytat. Dla niego, specjalnie dla Józefa od anioła. Oto Panna pocznie i porodzi syna, nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Nawet poczciwemu Józefowi trzeba było ten fakt przywołać. Jako latorość, jako młody pęd, wyrósł. O tej samej drodze pojawienia się naszego Pana jako młodego pędu, pęd to jakaś roślina, prawda? Jako młodego pędu dziecka żydowskiego i to nie z królewskiego rodu, chociaż miał być królem, mówi Ezechiel 17 rozdział i w tym właśnie Ezechielu nastąpiły znaczne rozszerzenia i z tego powodu Ezechiela 17 rozdziału ja dzisiejszy temat rozpoczynam od wersetu numer 2. Zatem zajrzyjmy do Ezechiela 17 rozdział, wersety 22. To jest dziwne, jak w wielu, w różnych miejscach, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób Bóg zapowiedział pojawienie się naszego Pana. Taki na przykład Ezechiel 17 rozdział jest chyba mało znany, bo ja dopiero jak opracowałem ten temat, to dopiero się na niego natknąłem. Bradżoli go podsunął. 17 rozdział 22-24. Jest tu element nawiązania do roślinek, właśnie do tego pędu, do tej latorośli. Tak mówi Wszechmocny Pan. To ja wezmę z wierzchołka wysokiego cedru, z najwyższych jego gałązek, delikatną różdżkę i zasadzę na wysokiej i wyniosłej górze. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę i wypuści pędy i wyda owoce i stanie się cedrem potężnym i będzie pod nim mieszkać wszelkie ptactwo, dosłownie każdego skrzydła. W cieniu jego gałęzi zamieszkają. Tak to jest, tak to dokładnie mówi końcówka 23. Jeszcze może fragment tego 23, drugi powtórzę. I wypuści pędy i wyda owoce i stanie się cedrem potężnym i będzie pod nim mieszkać wszelkie ptactwo każdego skrzydła. Chodzi o ludzi z różnych narodów i języków. Ptactwo wszelkiego skrzydła, wszelkiej odmiany. I w cieniu jego w gałęzi zamieszkają. Cień, tak wiemy, ochrona, prawda? W cieniu skrzydeł będzie bezpieczny, będą mieli ochronę. I poznają wszystkie drzewa polne, że ja Pan poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie. Znowu o drzewach. Że ususzyłem drzewo świeże. To drzewo świeże można także oddać jako zielone, wilgotne, czyli to, które funkcjonowało. A sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Czyli to drzewo, które nie miało prawa wydać, jak gdyby żadnego owocu, żadnego nowej różdżki dla latorośli wypuścić. Wróćmy do początku tego 22. To ja wezmę z wierzchołka wysokiego cedru. Wierzchołkiem tego wysokiego, tym wysokim cedrem jest naród żydowski. Wiemy, że w Biblii drzewa przedstawiają wielkich w oczach Boga. Drzewo to wielcy w oczach Boga. I on z wierzchołka tego wysokiego cedru, czyli z narodu żydowskiego tego cedru, z jego wierzchołka, czyli z linii Dawida, Dawidowej linii, weźmie najwyższą z jego gałązek, czyli jakby najlepszy produkt podawidowy, delikatną różdżkę, albo młody pęd, albo latorość, tu nazwane jest na tym przykładzie delikatną różdżką, i zasadzę na wysokiej, wyniosłej górze, I potem ta góra się znowu pojawia od 23 na początku, na wysokiej górze izraelskiej. Ta wysoka wyniosła góra izraelska, pokasa malutkiego statka, na której on został zasadzony na szpan, żeby rosnąć i wydawać pędy i owoce. I wypuści pędy i wyda owoce i stanie się cedrem potężnym i będą pod nim mieszkać wszelkie ptactwo każdego skrzydła, to już mówiłem, prawda, ludzie z każdego narodu i języka znajdą tam schronienie, w cieniu jego gałęzi zamieszkają. I poznają wszystkie drzewa polne, to wielcy inni na ziemi poznają, że ja Pan poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie. Drzewo wysokie, które zostało poniżone, to król, to linia po Dawida przez Salomona. Poniżona w ten sposób, że nasz Pan nie przyszedł z linii Salomona. Potomek Dawida, ale nie przez Salomona. A wywyższył drzewo niskie, to drzewo niskie to też ród Dawida, ale poprzez linię Natana, nie królestwo. Zdawałoby się, no skoro Salomon był królem, to gdzieś tam w linii Salomonowej powinno się pojawić to oczekiwane nasienie i ta różdżka. A okazuje się, że linia Salomona została poniżona, a wywyższona została ta niższa przez Natana, który był synem Dawida z Betsaby przy okazji, prawda? Zdawać by się mogło, to chyba niedobry kierunek, prawda? To z grzech się zaczęło, no ale widzimy, że Pan na to nie patrzył. I usłyszyłem drzewo świeże, to jest powtórka, usłyszałem drzewo świeże, albo zielone, albo wilgotne, to Salomonowe, które zdawało się, że jest linią królewską i powinno wydać kiedyś potomka kolejnego właśnie z tejże linii, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche, czyli to przez Natana, to, które potomka królewskiego raczej nie powinno wydać, bo nie tędy szła linia królewska w narodzie żydowskim. I to mamy w tym Ezechielu poniżenie królewskiej linii Dawida przez Salomona. I to widoczne jest w tym, że Maria, matka Jezusa, była potomkiem Dawida przez Natana, a on nie był królem Izraela. Natomiast Józef, mąż Marii, był potomkiem Dawida poprzez Salomona. I stąd mamy różnicę w genealogii w Mateuszu i w Łukaszu, prawda? Gdzie cofają się do tyłu i Mateusz i Łukasz zaprowadzają nas do innych osób, prawda? Ten pierwszy, czyli Mateusz, podaje rodowód Jezusa po Józefie, od Dawida przez Salomona. No możemy zajrzeć chociażby do Mateusza pierwszego rozdziału. Nie będziemy całego czytać, bo tych imion jest bardzo dużo, ale wystarczy chwycić te imiona na istotniejsze. Czyli gdybyśmy Mateusza pierwszy rozdział otworzyli, to Mateusz 1:6. A Jesse był ojcem Dawida. Tam, gdzie jest wszędzie napisane był ojcem, to dokładnie jest spłodził. No ale to nieważne. Spłodził to był ojcem, ale tak tylko dla ciekawości. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził żony Uriasza Salomona. Potem 7. A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Azafa. I 16. werset przeskoczmy. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. I to jest linia. Mateusz podaje rodowód Józefa po Salomonie. Łukasz, za chwilę do niego zajrzymy, podaje po Marii, a do Natana będzie nas doprowadzał. Ale zanim tam pójdziemy, to chciałbym jeszcze uwagę zwrócić na to, jak 16. werset jest inaczej skonstruowany niż wszystkie inne. Gdyby ktoś chciał sobie poczytać, albo znaczy wzrokiem rzucić, bo to się ładnie pojawia, że od drugiego wersetu wszędzie mamy Abraham był ojcem, albo dosłownie spłodził Izaaka, Izaak ojcem Jakuba i tak idzie dół, jeden był ojcem drugiego. I jak dochodzimy do 16, to mamy, a Jakub był ojcem Józefa, a co, a Józef był ojcem Jezusa? Nie, zmiana terminologii. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus. Jak gdyby ojcostwo Józefa wobec Jezusa pominięte, żeby nikt, nawet tu jest zmiana już, mógłby ktoś miał taki drobiazg, to przecież można napisać, to w sumie uchodził za takiego ojca, ale już jest, byłaby to nieprawda. Zwłaszcza, że w oryginale jest, nie tyle był ojcem, co spłodził. No to już w ogóle byłoby całkowicie tam, bo jeszcze za ojca można go tytułować, bo nawet, prawda, do teściów naszych mówimy tata i mama, chociaż nie są naszymi prawdziwymi, więc z tego punktu widzenia można było jakoś to uzasadnić. Wychowywał, no to był takim tatą, ale Biblia już skręca i z której narodził się Jezus. A gdybyśmy teraz zajrzeli do Łukasza, tak dla ciekawości, do trzeciego rozdziału tejże Ewangelii, Łukasz trzeci rozdział, to wystarczy wziąć tylko dwa wersety, 23 i 31. Łukasz 3:23. A Jezus, rozpoczynając działalność, miał około 30 lat, a był, jak mniemano, też tak jest, synem Józefa, tu nazwany, ale jak mniemano, czyli właśnie w opinii tylko ludzi, którzy nie znali szczegółów, był synem Józefa, syna Helego, i gdybyśmy do 31 się od razu przenieśli, żeby wszystkiego nie czytać, syna Melei, syna Menny, syna Mataty, syna Natana, syna Dawida. I to widzimy, że dochodzimy do Dawida, ale nie przez Salomona, tylko przez Natana. Potem jeszcze ta Genealogia biegnie dalej, aż dochodzi do samego Adama poprzez Seta przy końcu tego rozdziału, ale to już nie jest nieistotne. Wiadomo, że wszystko się zaczęło u Adama i Ewy. Poniżenie tej królewskiej linii Salomona widoczne jest także w kilku innych rzeczach. I teraz tak, zobaczmy do Łukasza 1,26. Aniołowie zostali posłani, w związku z narodzeniem się naszego Pana, zostali posłani aniołowie i do Józefa, i do Marii. I zobaczmy, jaka jest pewna zmiana. Na razie nie będę mówił, bo teraz na pewno sami to też zauważycie. Łukasz 1,26. Mamy tam powiedziane tak o aniele 1,26, który został wysłany z informacją o narodzeniach naszego Pana. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a Pannie na imię Maria i tak dalej. On wszedł i mówi, to co mówi, na razie nas to nie interesuje. Wracam tylko do początku, do wersetu 26, bo to dla nas najważniejsze. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret. No i zobaczmy Mateusz 1,20. A gdy o tym rozmyślał, oczywiście Józef, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się, i tak dalej. To dzisiaj go czytaliśmy. Czy widzicie, Bartosz, jakąś różnicę? No ktoś powie, no to tu wysłany anioł i tu wysłany anioł, do Marii wysłany anioł i do Józefa wysłany anioł i mówi, co ma do powiedzenia w związku z narodzeniem naszego Pana. Tutaj mówi, żeby nie zostawiał jej, a tutaj mówi, że się narodzi. No, treść mieli inną, ale zobaczmy jedną różnicę. Łukasz w 1,26 mówi, że do Marii został posłany anioł Gabriel. Ma podane imię, a Gabriel zajmował jakąś wysoką funkcję. A do Józefa został posłany po prostu anioł. Pewnie nie Gabriel, bo gdyby Gabriel, to też by było napisane, że Gabriel. Pewnie anioł, którego imię nie miało znaczenia. Pewnie anioł niższej rangi. Ten do Marii ma imię, ten do Józefa po prostu jest tylko aniołem pańskim. Jest już jakaś zmiana. A potem jakby wniknąć w treści słów, które oni przemawiają, okazuje się, że też jeden anioł pomija pewne fakty, mówiąc do jednego odbiorcy, a ten drugi tych faktów nie pomija. Może przypadek? Ten do Marii mówi o królowaniu naszego Pana na tronie Dawida, ten do Józefa nie odzywa się nic na temat królowania. Mówi tylko o wybawieniu ludu z grzechów, to co dla człowieka byłoby najważniejsze. No to znowu, Łukasz 1, 30-33. Łukasz 1, 30-33. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, nadasz imię mu Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. No, takie jest przesłanie do Marii. Jest wyraźne to królowanie podkreślone. A gdybyśmy teraz zobaczyli do Mateusza 1,20-21, co tam zacząłem, ale przerwałem, a teraz pociągnę dalej. Czyli anioł posłano do Józefa i mówi: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Koniec informacji dla Józefa. Nic o tym, że będzie królował, bo to niepotrzebna informacja, bo to nie przez tą linię będzie królował. Również słowa samej Marii są ciekawe. Zaraz zobaczymy, to też Łukasz 1,46-53. Gdyż Maria to wszystkim się dowiedziała i sobie uświadomiła ten zaszczyt, jaki ją spotkał, to mówi od Łukasza, tak, Łukasz 1,46-53. Rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana. I rozładował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych myśleniem serca ich, strącił władców z tronów, a wywyższył uniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym, albo dosłownie odprawił pustych. Co ona miała na myśli, mówiąc, że okazał moc swoim ramieniem, rozproszył pysznych myśleniem serca ich, ci, którzy spodziewali się, że król będzie z ich linii, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił pustych albo z niczym. albo Maria musiała mieć bardzo głębokie zrozumienie tej kwestii, że potrafiła to zrozumieć, to się wiąże z królewskimi rodami, że ci bogacze po Salomonie, którzy spodziewali się jakiegoś wywyższenia ich linii kiedyś, przynajmniej Mesjasz od nich z jej linii przyjdzie, to z takiego skromnego rodu po Natanie, tak, przez Natana. Albo mówiła pod natchnieniem, nie wiedząc, co mówi. Każdy z nas może sobie wyjaśnić to inaczej. Czy było to natchnienie i robiła aluzję, bo należało te aluzje do tych bogaczy, którzy się spodziewali wywyższenia swojej linii, czy też jest to jej zrozumienie, czy też jej natchnienie, trudno mi powiedzieć. Królewska linia po Salomonie w każdym bądź razie zakończyła swoje rządy na zawsze za Sedekiasza. A korona miała wrócić do prawowitego króla wiele lat później, dokładnie po 2520 latach pogan, do tego króla, który miał do tego prawo, czyli Jezusa króla, potomka też Dawida, ale nie przez Salomona, wielkiego, bogatego króla, tylko przez Natana, przez Marię z linii Natana. Zobaczmy jeszcze do Ezechiela 21. Ezechiel 21, 30-32. Ezechiel 21, 30-32. Lecz o tobie bezzecny, bezbożniku, książę izraelski, mowa o Sedekiaszu, którego dzień nadszedł w czasie, gdy wina dojdzie do swojego kresu. Tak mówi wszechmocny Pan. Zdejm diadem, zrzuć koronę, nic nie pozostanie takie jak dotychczas. Znowu to jak ktoś śledzi Biblię, to widzi, że czytam trochę inaczej. Tak dokładnie tam było, Bóg do niego powiedział. Zdejm diadem, zrzuć koronę, nic nie pozostanie takie jak dotychczas. To co niskie, i znowu mamy tę aluzję, to co niskie będzie wywyższone, a co wysokie będzie poniżone. Ktoś może powiedzieć, że może to chodziło o, że pyszni będą w swoich, prawda, pyszni w swoim imaniu, poniżeni, a pokorni, ale to by nie mówił na przykład do Sedekiasza, prawda? Maria aluzję do tego też robiła. Więc to, co niskie będzie wywyższone, linia Dawida przez Natana, niska, niepozorna, nie obiecująca żadnego króla z tejże właśnie linii, a co wysokie będzie poniżone, czyli ta linia przez Salomona. W gruzy obrócę je, czego wcześniej nie było, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo i jemu je dam, tym kimś miał być nasz Pan, który miał kiedyś przyjść w przyszłości jako ten prawowity król z linii Natana, Dawida przez Natana, nie przez Salomona, i który miał rozpocząć obalanie obecnego porządku rzeczy po upływie tak zwanych czasów pogan. To wiemy, że była ta przerwa, prawda? Było kiedyś to takie symboliczne królestwo Boga na ziemi tutaj przez Izraelu realizowane. Później, gdy korona została odebrana, temu królestwo ono poszło w niewolę. Nigdy już nie wróciło do samodzielności. Nigdy już nie miało króla, którego Bóg by aprobował jako tego, który jest od niego. Aż miał przyjść po 2520 latach czasów pogan ten prawowity, który odbierze dzierżawę poganom. Jak wiemy, nasz Pan od roku 1914 odbiera tą dzierżawę poganom poprzez ucisk. Nasz Pan poinformował przez brata Russella świat ludzkości, że skończą się czasy pogan z roku 1914 i władza jest dalej nielegalna i brat Russell, jak wiemy, do świata takie coś poselstwo wystosował. Jak świat w możnych tego świata zareagował? No, jak wiedzimy do tej pory. Nic sobie z tego nie robił. Wobec tego uciskiem w jego różnych fazach są usuwani. Oczywiście ucisk w jego różnych fazach działa w ten sposób, że nasz Pan w drugim adwencie niszczy obecne królestwo szatana prawdą. Dlatego to jest proces, a nie krótka chwila. Nie jeden dzień, nie jeden miesiąc, ani rok. Bo nasz Pan oczywiście, gdyby użył swojej potęgi, to mógłby w sekundzie zakończyć ten świat i zaprowadzić to, co chce. Ale on robi to prawdą. A prawda musi powoli przeobrażać ludzkie umysły. To jest właśnie powolne doprowadzenie świata ludzkości do przekonania, świadomości, że w obecnym świecie ani prawdy, ani sprawiedliwości nie będą mieli. Że nawet jeżeli będzie prawda i sprawiedliwość gdziekolwiek szanowana, to tylko będzie szanowana po to, żeby przynieść korzyści temu, który szanuje. Każdy szanuje prawdę i sprawiedliwość człowiek tego świata, jeżeli ma z tego określone korzyści. Ludzie są za prawdą i za sprawiedliwością. Bo jeśli mają z tego korzyści, albo pewne prawa, które ktoś im zabrał, mogą do nich wrócić, to oni się będą domagać, na ulicę wyjdą prawdy, sprawiedliwości, równości i tak dalej. Tak było już nie raz. A jak potem ci protestujący szczęśliwie przejmą władzę, to władza w ich wykonaniu jest tak samo nieprawdziwa i niesprawiedliwa, jak tych poprzedników, którzy ich krzywdzili. Teraz oni krzywdzą. Zmienił się tylko kierunek tego krzywdzenia. No i nasz Pan chce uświadomić każdego, że prawda i sprawiedliwość to są zasady, które mają obowiązywać wszystkich ludzi, a nie tylko być używane wtedy, kiedy jest to dla mojej korzyści. Kiedy mogę coś zyskać albo coś utrzymać. A jeżeli coś grozi mi jakaś strata, bo prawda lub sprawiedliwość sugeruje mi taką stratę, to ja naruszam prawdę i sprawiedliwość, bo nie chcę tej straty. która mi się ewentualnie szykuje. To tak, tak generalnie działa człowiek. Jest za prawdą i sprawiedliwością, dopóki jego własny, samolubny interes z tego tytułu nie poniesie jakiejś straty. To wtedy kończy się jego bycie za prawdą i sprawiedliwością. To nawet widać na przykład w członkach rodzin, prawda? Albo wśród braci. Jeden brat postąpi niewłaściwie, drugi uważa, że ma obowiązek go bronić. Albo członka rodziny się kryje w jego złym postępowaniu, bo to członek rodziny. Oczywiście to nie znaczy, żeby chodzić i obnażać go po świecie, ale w tym gronie, do którego to przynależy, czyli na przykład w gronie rodziny, czy w gronie zboru, czy w szerszym gronie braci w ruchu prawdy, jeżeli dzieją się rzeczy niewłaściwe, to w tym gronie te rzeczy trzeba nazwać jako niewłaściwymi i załatwić. Nie. I oczywiście nie obwieszać je prasie, nie telewizji nie wzywać, bo to nie ma potrzeby, ale w tym gronie, którego to dotyczy, ma być załatwiona ta sprawa niewłaściwa, bo takie są zasady prawdy i sprawiedliwości, a nie bronienie takiej sytuacji. Dobrze. Idziemy w takim razie dalej do kolejnego fragmentu z tego drugiego wersetu. Jak korzeń z ziemi suchej. Ta latorość, ten pęd młody naszego Pana miał pojawić się jak korzeń z ziemi suchej. W suchej ziemi zwykle nikt się nie spodziewa plonu, prawda? Więc tu mamy dwa możliwe znaczenia. Pierwsze, i prawdopodobnie chyba to bardziej prawdziwe, to, które wynika z Ezechiela 17 rozdziału. Nasz Pan pojawił się z niekrólewskiego rodu. No kto się spodziewa króla z niekrólewskiego rodu? Tak z ulicy, z gminy, ktoś tam będzie nagle królem. Jest król, ma potomków i nagle to nie królem będzie potomek króla, tylko taki inny. No, zdawałoby się, że to wszystko na to wskazuje. To poniżenie jednej linii, powyższenie, wyniszczenie drugiej, jakby wskazywało, że przyszedł nie z tego kierunku, co trzeba. Tak, zakwitło drzewo suche, to, które było niekrólewskie. Ale, i też taka sugestia spotkałem i też u brata Jolego ona jest, na zasadzie co kogo bardziej przekonuje, może tak, i obydwie rzeczy mają swoje racje bytu. Może się to odnosić do całkowitej utraty niezależności przez naród żydowski i utraty własnych królów. Czyli wtedy już nie chodzi, że z linii niekrólewskiej by miał nasz Pan przyjść, tylko z narodu, który właściwie już nie ma własnej niezależności, jest w niewoli u kogoś i nagle z niewolnika, z narodu niewolnika ma być król. Więc to może być drugie znaczenie, bo w takich okolicznościach nikt nie spodziewałby się narodzenia króla, Mesjasza jako takiej nieznaczącej, malutkiej latorości. Z ludzkiego punktu widzenia wydawać by się to mogło niemożliwe, no ale Bóg nie rezygnował. Izajasz 11 rozdział, 1-10 werset. Izajasz 11, 1 i 10. I znowu ta aluzja do tej wróżczki. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. No, pewnie aluzja do ostatecznie naszego Pana przez Natana. I 11, 10. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który stanie jako sztandar ludów, a jego odpoczynek będzie wspaniały. Tak to dosłownie jest. A jego odpoczynek będzie wspaniały. Odpoczynek albo pokój z Bogiem będzie wspaniały. Znowu aluzję do tego dzieła, jakie on zaprowadzi, pokoju wśród rodziny ludzkiej, ten, który wyjdzie z korzenia Isajego. Nie miał postawy, końcówka tego wersetu, nie miał postawy ani dostojeństwa, byśmy mieli na niego patrzeć, ani piękna, abyśmy znaleźli w nim upodobanie. Tak o naszym Panu kiedyś powie Izrael, przy okazji nie wiała się, bo w pierwszej części o tym mówiłem, ale teraz warto o tym przypomnieć, że to całe proroctwo to jest zrozumienie przez naród żydowski, wciąż przed nimi, to zrozumienie przez naród żydowski swojej ogromnej pomyłki co do naszego Pana. Wtedy w drugiej fazie ucisku Jakuba, kiedy do nich dotrą te fakty, których do dzisiaj nie widzą, to jest właśnie, można powiedzieć, takie pokutna spowiedź. Można by tak nazwać, prawda? Co oni widzieli w nim, a kim on naprawdę okazał się być? Jak strasznie się pomylili. Więc będą także wspominać to, co tutaj jest w tym zdaniu. Że nie miał postawy ani dostojeństwa, byśmy na niego mieli patrzeć, ani piękna, abyśmy znaleźli w nim upodobanie. Tu mamy prawdziwy powód nieprzyjęcia naszego Pana przez Izrael. Nie czekali na takiego kogoś. Nie spodziewali się takiego Mesjasza. Ich cielesne, doczesne umysły spodziewały się bardziej wielkiego wodza z armią, bardzo silną, który stanie na czele narodu, zrzuci jarzmo niewoli Rzymu, a ich uczyni głównym narodem i że będą podbijać, jak kiedyś Rzym, to teraz Izrael będzie takim kolejnym supermocarstwem po Rzymie, prawda? Był Babilon, była Medopersja, była Grecja, był Rzym, no to kiedyś czas na nas, prawda? W końcu mamy obietnice Boże, które nam to zapewniają. A tu przyszedł ktoś cichy i pokorny. No i jakie piękno, którzy oczekują doczesnego wielkiego króla, można zobaczyć w ktoś, kto jest cichym i pokornym. Jak dzisiaj świat na cichych i pokornych reaguje? Wykorzystać, kopnąć, wyśmiać. A on cichy i pokorny. Potem będziemy się z niego naśmiewali, jakie robimy mu kawały, jakie różne rzeczy, a on nic. Nie reaguje, nie oddaje. Więc ta wizja naszego Pana była dla nich zupełnie obca. Ich samolubnym pragnieniom wobec własnego narodu nie, ona nie pasowała. Nie pragnęli oni wyzwolenia od swoich grzechów. Im bardziej doskwierała niewola Rzymu niż niewola grzechu. Jak komuś doskwiera bardziej cokolwiek innego niż niewola grzechu, który się znajduje, mówię o nas w tym przypadku, to sukcesów przed Bogiem nie osiągniemy. Do Boga możemy przyjść tylko dlatego, że doskwiera nam niewola grzechu i w tej niewoli grzechu szukamy jakiegoś ratunku i nasz Pan jest dla nas. Jeżeli szukamy czegokolwiek innego niż wyzwolenia się z grzechu, który nas trapi i obciąża, to nie mamy właściwie za bardzo po co przychodzić. Bóg nie szuka pracowników, którzy będą zdolni albo cokolwiek innego robili. Nie, on nie potrzebuje nikogo, żeby mu coś w czymś pomagał. Królestwo Boże, Królestwo naszego Pana, Jego ofiara za nas jest po to, żeby grzesznika wyciągnąć z grzechu i postawić na mocnym gruncie prawdy, sprawiedliwości, świętości, czystości. I to jest Jego oferta. Żeby z niej skorzystać, trzeba odczuć potrzebę takiego zaproszenia. Ona tak brzmi. No, nasz Pan powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani i obciążeni. Czym? Pracą na polu? A ja wam pokażę, jak można pług do ciągnika podłączyć i zamiast tak jedną skibą z osiołkiem to traktorem pociągniecie i będziecie sobie mogli odpoczywać. No przecież nie to. Spracowani, obciążeni walką z własnym grzechem, której nie możecie wygrać. I przegrywacie pod zakonem tą walką. A tutaj my nie mamy zakonu, to musimy powiedzieć, jak jesteś na tyle dobrym człowiekiem, że próbujesz walczyć ze swoimi słabościami, a są tacy ludzie. Pamiętam amerykańskiego pisarza, no chrześcijanin, ale nie sądzę, żeby był mocno poświęcony, ale może był, to ja tam nie wiem, tylko wiem, że w jednej swojej książce napisał, gdybyśmy każdego roku usunęli chociaż jedną naszą wadę, szybko stalibyśmy się doskonali. No człowiek myślał o tym, prawda? I sobie tak myślał, jeden rok poświęca na kolejną jedną wadę z mego charakteru. Ile mamy wad? No pewnie sporo, no ale lat życia też mamy sporo. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy tą zasadę przyjęli, takiego niby światowego człowieka. Jedną wadę, jedną słabość co roku likwidujemy. To już za 5 lat, nie tak długo, prawda, mamy 5 ich mniej. Nie każdy siebie wyobrazi samego siebie z 5 wadami mniej niż ma dzisiaj. Ogromny skok. Pomyślmy o 10 i 15 latach takich prac. Bo tak ten człowiek myślał, tak napisał. Więc pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się spasowani, obciążeni walką z własnym grzechem. Jeśli nawet nie chodzi o zakon, to właśnie próbujecie się udoskonalić, naprawić, ale widzicie, jakoś to wam nie wychodzi. A ja wam dam odpocząć, albo ja wam sprawię odpocznienie. Jakie odpocznienie? W usprawiedliwieniu z wiary. Dam wam sprawiedliwość, której nie możecie wywalczyć. I przez tego powodu będziecie mogli się rozwijać nawet do boskich istot, jak była ta klasa wybierana. Oferta niesamowita. Wracamy do Izajasza 53 i werset numer 3, bo już drugi się zakończył. Chyba, że ktoś mi coś znowu powie, że jeszcze mógłbym tutaj dodać i będę następny wykład zaczynał znowu od tego wersetu. No, jak tak będzie, to czemu nie? Ale teraz w chwili obecnej mamy już werset 3. Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści albo smutku i znający chorobę. I niejako zakrywaliśmy nasze twarze przed nim, wzgardzony był i nie poważaliśmy go. I znowu fragmentami sobie to omówimy. Wzgardzony był i odrzucony przez ludzi. No to chyba dużo nie trzeba mówić, ale Izajasza się jeszcze posłuszmy. Lubimy Izajasza dzisiaj. Izajasz 49, a werset 7. Lekko się cofniemy do tyłu. 49, a werset 7. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, Jego, święty, do tego, który jest, właśnie jaki, wzgardzony przez ludzi, którym brzydzi się naród. Tam przykład nowy mówi każdy naród, nie ma słowa każdy. Do tego, którym brzydzi się naród, do sługi władców. Gdy królowie to zobaczą, powstaną, książęta oddadzą mu pokłon przez zgon na Pana, który jest wierny. No ale jak królowie to zobaczą, dopiero w restytucji to powstaną. Na razie ten fragment pierwszy jest ważny. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, Jego święty, do tego, który jest wzgardzony przez ludzi, którym brzydzi się naród. Jego własny naród. Tak to jest też nazwany. No i może jeszcze zobaczmy do Psalmu 22, a werset 7. Psalm 22, 7. Słowa osobiste naszego Pana. W proroctwie przewidziane, że On to będzie odczuwał i zapisane. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem. Hańbą ludzi i zgardzą pospólstwa. Prorok zawczasu pod Bożym natchnieniem, znając uczucia naszego Pana, Jego myśli, odbiór tego, co będzie działo się wokół Niego, gdy będzie krzyżowany i jeszcze chwilę, godziny wcześniejsze, wiedział, że to będzie się naszemu Panu po głowie te myśli kręciły, zostały zapisane. To jest właśnie ciekawa rzecz, że o naszym Panu, w sensie o Jego myślach, dowiadujemy się nie z Ewangelii, z zapisu historycznego, tylko z ksiąg napisanych, z nami nasz Pan na ziemi się pojawił. I mamy Jego wewnętrzne myśli, tak jakby On siadł, napisze, co czułem. Napisał także, w cudzysłowie napisał, jak odczuwał, jak okrzyżowali. To dzisiaj nie znasz temat, ale nawet rozejście się kości od kości są zapisane, jak On to odczuwał. Ta wzgarda i odrzucenie osiągnęła punkt kulminacyjny w okrzyku, wiemy jaki okrzyku, krew Jego na nas i na nasze dzieci. Potem było Jego zabicie na krzyżu i to kiedy? Po 3,5 latach Jego niesamolubnej służby dla ich dobra. On ich uczył, leczył, karmił, wzbudzał z grobu. I chociaż wydaje się to niepojęte, ci ludzie właśnie tak Go za to potraktowali. No ale jak jest ktoś zaślepiony, zobaczmy co można. Czasami możemy się dziwić, jak na przykład bracia znający prawdę nie rozumieją pewnych faktów, jak takie błędy mogą powtarzać, jak mogą wymyślać kłamstwa, plotki, żeby jakieś tam swoje interesy załatwiać. No ale popatrzmy tutaj. Nasz Pan chodził, dobro czynił dookoła, widzieli o tym wszyscy. I możemy się oczywiście nie dziwić kapłanom, ale jak się tym kapłanom udało namówić tych wszystkich ludzi, że tak krzyczeli? Przecież to cały naród w większości stworzył, ściągnął na siebie to i oni jako naród odpowiadają, prawda? Czyli niezwykły upadek człowieka, bezdenny upadek człowieka, że w pewnych sytuacjach, przy spełnieniu pewnych warunków, może być doprowadzony przez szatana, który wykorzystuje pewne jednostki, bo wiadomo, że szatan nie oddziałuje na wszystkich, wykorzystuje pewne jednostki, poprzez nie, które mają pewne wpływy i poprzez nie robi sobie z masami, co chce. A masy, pospólstwo, mogą równie dobrze śpiewać Alleluja do południa, a po południu coś im się przestawi, coś im tam nagadają, między 12 a 13, po 13 wyjdą i z Alleluja powią, ukrzyżuj go, a jakby ktoś miał odpowiadać, to my i nasze dzieci odpowiemy. Tak było. Takie były fakty historyczne i to się powtarza do dzisiaj. Mąż boleści i smutku, na następne sformułowanie tego wersetu. Mąż boleści i smutku. Dotyczy uczuć w sercu naszego Pana, którego to serce tak współczuło upadłemu rodzajowi ludzkiemu, że bolało go w środku. Skoro my niedoskonali, współczujemy cierpiącym. Innym ludziom, których widzimy jak cierpią, innym nawet zwierzętom jak cierpią, to człowiek współczuje. Jeżeli my potrafimy odczuwać jakiś ból, smutek z tego powodu, to możemy sobie zadać pytanie, jak doskonały Jezus odbierał to, co widział wokół siebie. Na przykład, jak odbierał widok konduktu pogrzebowego. Jak widzimy konduktu pogrzebowy, to co? Nie przygnębia to nas? Nie przygnębia. Nie, siostra nie przygnębia. Nie przygnębia ten widok. No to, i to wystarczy, że już można się uśmiechać?
Nie.
No właśnie, a mnie zawsze jakoś przygnębia, prawda? To jest ta cała, szczególnie jak, że tak powiem, jeszcze bliżej się zbliżę do tej trumny, to jeszcze bardziej mnie przygnębia. No to ta chwila, to jest takie coś takiego, w śmierci, w cierpieniu śmierci jest coś, co przygnębia. No i nasz Pan też najwyraźniej musiał mieć to, albo jak patrzył na tych głodnych i zmęczonych, na kondukt pogrzebowy, na głodnych, zmęczonych, chorych, których za bardzo na siłę nie chciał leczyć. No bo wiedział się, że nie o to chodzi, żeby on ich pouzdrawiał, on tylko chciał pokazać, co będzie robił w tysiącleciu. Chciał udowodnić swoje mesjaństwo, że to właśnie tak pewne znaki dać im, prawda? Bo znowu ciekawa rzecz. Gdy naszego Pana pytano, czy jest tym wysłanym Mesjaszem i Królem, to nasz Pan nie mówił im, że tak jestem. Mało tego, nie szukał nawet jakichś typów na siebie, żeby im wykazywać. Wskazał, żeby, no patrzcie, widzicie, co się dzieje. Chromi, tak, łomni, stają i tak dalej. Pokazał na swoją działalność, na swoje efekty swojej działalności. Bierzcie, analizujcie to. Ja nie będę siebie samego rekomendował. Więc zobaczmy do Mateusza 9 rozdziału, a werset 36. Mateusz 9:36. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Reakcja naszego Pana. A też Mateusz 14:14, parę kartek do przodu. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Chociaż zapewne w tym momencie nie planował. Zdawał sobie sprawę, że każde uzdrowienie to oddanie swoich żywotnych sił, bo tak właśnie leczył. Więc jakby za bardzo intensywnie to robił, to może sobie wyobrazić, że nawet by te 3,5 roku nie wytrwał, bo by pozbawił się sił żywotnych. Dlatego tak szybko na krzyżu umarł, prawda, bo już był strasznie, strasznie wyciężony i pozbawiony sił. Łukasz, 7 rozdział. Łukasz, 7 rozdział, od 11 do 14. A potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu, a gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy ją mieli, stanęli, rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Reakcja naszego Pana na miejscu, znowu nieplanowana, kondukt pogrzebowy, wdowa, ostatni członek rodziny odchodzi, jedyny syn, mąż wcześniej. I nasz Pan spontanicznie reaguje, oddając życie temu człowiekowi na kilka lat. To jeszcze nie było przywróceniem życia w ramach jego okupu i restytucji, którą powszechnie dla wszystkich przyszedł zdobyć. Kolejne sformułowanie. Znający chorobę. Znający chorobę. Doskonały organizm naszego Pana nie chorował, bo był doskonały, tam wszystko działało jak w zegarku. Nie bolała go głowa, nie miał zatok, rak. Pewnie nie, chyba nie był wtedy jeszcze znany nawet dla ludzi innych. Choroba cywilizacyjna raczej. Jak był, to był bardzo, bardzo rzadki. A mimo to Izajasz stwierdza, że znał chorobę. Jak to możliwe? To się domyślamy, ale jako, że werset 4 o tym będzie mówił w szczegółach, dlaczego on chorował, no to ja to zostawię na werset 4. Kolejne stwierdzenie, które na przykład w przykładzie Biblii Gdańskiej jest przetłumaczone, no niewłaściwie. Zakrywaliśmy nasze twarze przed nim. A Biblia Gdańska pisze, że to nasz Pan zakrywał swoją twarz przed innymi. Zupełnie inne oddanie myśli. Chodzi rzeczywiście dosłownie, to myśmy zakrywali, my Żydzi, bo to cały czas przypominam, to jest taka pokutna spowiedź narodu żydowskiego, gdy sobie uświadomi, kim był dla nich Jezus. Zakrywaliśmy nasze twarze przed nim. Zamiast z radością i wdzięcznością reagować na słowa i postawę naszego Pana, na tą ofertę, z którą on do nich przyszedł, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie, odwracali się od niego i woleli patrzeć gdzie indziej. Oczywiście nie chodzi o literalne odwrócenie się, gdy nasz Pan przechodził ulicą. Na pewno jego widok nie był ohydny, żeby się odwracać. Chodzi o jego postawę. Nie patrzyli w nim, nie widzieli w nim tego, na którego należałoby się z podziwem przyglądać i może za nim pójść. Tylko raczej inne obiekty. Jakiś tam buntownik, który stanie na czele narodu i zrobi rewoltę. O, to nikt bardziej ciekawa. Tam jakiś spisek, coś by zrobili. Może jakby Rzymowi podatków trochę mniej nie płacić, oszukać. Może coś zmontować przeciwko Piłatowi. Albo cokolwiek innego. Były inne obiekty pożądania, które przyciągały ich wzrok, a nie nasz Pan ze swoją postawą. Wzgardzony był i nie poważaliśmy go. Ten przymiotnik wzgardzony już drugi raz się pojawia w tym wersecie. Na samym początku był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, a teraz wzgardzony był i nie poważaliśmy go. Czyli widać, że jest ważne to wzgardzenie. Ten brak tego zgardzenia możemy zobaczyć w ich reakcji na to, co Jezus mówił i czynił, który jest szczególnie niezrozumiały w obliczu faktu, że był przecież taki niezwykły. Mateusz 13 rozdział. Zobaczmy to wzgardzenie i niepoważanie. Mateusz 13:54. Do 58, nie tylko 54. Mateusz 13, od 54 do końca rozdziału 58. A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich. Tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom Jakub, Józef, Szymon, Juda? A czy siostry jego nie są wszystkie u nas? Skąd ma to wszystko? I był dla nich powodem zgorszenia. Tak to jest ten werset zakończony. I był dla nich powodem zgorszenia. I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Czy nie jest dziwna reakcja? Wróćmy do 54. Przychodzi do swoje strony, mówi tak, że wszyscy zdumiewają się i mówią: skąd ma tę mądrość i cudowne moce? I potem powód, efekt: skąd on tak pięknie mówi, tak cudownie? Trzeba się zgorszyć nim. Dziwna reakcja na to, co nie widzieli, bo sami mówią, że mądrze i cudownie, cudowne moce w nim są. I to się stało dla nich powodem zgorszenia. Dziwne, ale prawdziwe. Jeszcze mamy czas, czyli przechodzimy do wersetu 4, pewnie ostatniego na dzisiaj. Lecz on choroby nasze nosił i bóle albo cierpienia nasze wziął na siebie, a my uznaliśmy go za dotkniętego, uderzonego przez Boga i powalonego. Teraz jeszcze raz powtarzam, że czasami słyszycie różne inne słowa niż macie w Bibliach, dlatego że to, co ja tutaj w czasie czytam, to jest wynik wielu różnych przekładów i porównań i badań. Lecz on choroby nasze nosił, bóle albo cierpienia nasze wziął na siebie, a my uznaliśmy go za dotkniętego, uderzonego przez Boga i powalonego. Pierwszy fragment tego wersetu. On choroby nasze nosił i bóle lub cierpienia nasze wziął na siebie. Choroby, bóle, cierpienia to elementy procesu umierania. Poprzez które się wypełnia wyrok na rodzinie ludzkiej. Wiemy, śmiercią umrzesz, albo umierając umrzesz, umierając śmiercią umrzesz, można to różnie tłumaczyć, ale dosłownie jest umierając umrzesz, co wskazuje, że nie umrzesz od razu za grzech, który popełniłeś, na przykład po wyroku, który ci ogłosiłem, tylko będziesz umierał w procesie, który zajmie ileś lat, wiadomo dlaczego tak Bóg przewidział, żeby zdążyć nabrać doświadczenia z grzechem. No bo po co by skazać człowieka na śmierć natychmiast? Gdyby Bóg skazał na śmierć Adama natychmiast, to by znaczyło, że nie planuje dla niego odkupienia. Ale że planował odkupienie, planował przywrócenie ludzi znowu do sytuacji podobnej, jaka była w raju, ale z doświadczeniem, które wcześniej sobie zdobędą, którego to zabrakło Adamowi. Dlatego przewidział śmierć w procesie. Jezus nie mógł doświadczyć procesu umierania za własne grzechy. No nie mógł. Nie mógł wypełnić umierając umrzesz, no bo jakby jego organizm umierając umierał. Jak tam wszystko funkcjonowało doskonale. No ale musiał mieć udział także w tym, skoro cierpiał za człowieka, w zastępstwie człowieka, to wydaje się, że częścią boskiego wyroku była także śmierć wymierzana na Jezusie przez proces śmierci, który także jego dotykał. Nie mógł go dotknąć z powodu jego własnych niedoskonałości organizmu. Jego choroby nie mogły własne trafić. A i dlatego, że nie mógł sam chorować i cierpieć, to chorował i cierpiał za grzechy człowieka. A w końcu oddał życie za tego człowieka, wchodząc jak człowiek w stan śmierci, z której już, jak wiemy, nigdy nie powrócił. Jak miałem w naszym zborze niedawno usługę, właśnie siostra Józefa Rybiak zmarła i tak miałem wykład w jej domu przy trumnie, a to na wsi trumna otwarta, stały wykład, prawda? I tak mówiąc, zwykle sobie uzmysłowiłem i aż mi się tak samemu nasunęło, że Jezus umierając między innymi za tą siostrę, która leżała przede mną w trumnie, jak gdyby bierze ją za rękę i mówi, że może z trumny wyjść, bo ja się położę za ciebie. No to tak sobie to można wyobrazić, bo tak mówimy często, że Jezus umarł na Zbawiciel, ale sobie wyobraźmy właśnie coś takiego. On wchodzi do grobu każdego z nas, jako człowiek zajmuje nasze miejsce i my dzięki temu możemy wyjść. Na tym to polega. A do tego stanu doszedł przez proces umierania, który go dotknął, dlatego że leczył i ubożał w siły, tak jakby go choroby nękały i zabierały mu te siły żywotne, aż w końcu doprowadziły go do grobu, gdzie zajął miejsce człowieka. I dlatego nasz Pan nie mógł nigdy powstać jako człowiek. Musiał w tym grobie pozostać na zawsze, żeby jego ludzka natura była zawsze zamiast mnie i każdego z nas w tym grobie. A my uważaliśmy go za dotkniętego, kolejny jest fragment tego wersetu, uderzonego przez Boga i powalonego. Oskarżając samych siebie, przypominam, Izrael tak mówi, sam siebie oskarża, powie wtedy, że w swoich przodkach uważał naszego Pana za kogoś, kto w jakiś sposób naraził się Bogu. I Bóg z tego powodu go odrzucił i powalił go do grobu w śmierć z powodu grzechów, jakie nasz Pan się dopuścił. Tak myśmy to interpretowali. Pamiętam, jak mówili na krzyżu do Niego, żeby stąpił, jeszcze ewentualnie nie umierał, to wtedy by mogli uwierzyć w Niego. Taki stosunek do Żydów do naszego Pana nie był typowy tylko w czasie pierwszego Adwentu, ale cały czas potem jest prawie do dzisiaj. Jeśli chodzi o naród, nie ma tutaj dużej zmiany, chociaż pewne stanowisko jest złożone, bo są tak zwani mesjańscy Żydzi, których pewnie 500 lat temu nikt chyba w ziemi, nie, ich tam wtedy nie było, ale wśród Żydów nikt chyba by nie spotkał. No, byli Żydzi, którzy przyjmowali Chrystusa, chociażby Brad Johnson przyjął Chrystusa, prawda, jako Żyd. Ale nie było kogoś takiego, żeby oni byli Żydami jako Żydami, trzymają się niby Mojżesza i jeszcze dołączają naszego Pana, bo dostrzegli w nim tego, kogo naród jako całość. Jest to wciąż margines w tej chwili. A w wiekach wcześniejszych, no to w ogóle nawet tego marginesu nie było. Na samo wspomnienie imienia Jezus, czyli Zbawiciel, tak, Jeszua, wpadali we wściekłość, potrafili zrzucać zębami, zaciskali pięści i pluli na znak obrzydzenia. W Talmudzie znalazły się różne społeczne legendy na jego temat. Nawet jego imię Jeszua zmienili na Jeszu, a to Jeszu według liter tego imienia ma znaczyć, niech jego imię i jego pamięć będą wymazane. Stworzyli dla niego imiona, przymiotniki, epitety w rodzaju grzesznik, powieszony, przeklęty, bękart. Nawet się modlili, żeby wymazany był z księgi żywota, on sam i jego naśladowcy. Nie, jeszcze przejdziemy do 5 wersetu, który jest dłuższy, oj dłuższy. No nic, ale zaczniemy. Lecz on jest przebity za występki nasze, zdeptany za winy nasze. Kara naszego pokoju spadła na niego, a ranami jego jesteśmy uleczeni. Pierwszy fragment wycinamy. Przebity za występki nasze, zdeptany za winy nasze. W tej drugiej fazie ucisku Jakuba Izrael dowie się, że było zupełnie inaczej. Że traktowanie Jezusa jako grzesznika przez nich nie było za jego osobiste grzechy, tylko jak to mówi, przebity za występki nasze, zdeptany za winy nasze. Oczywiście oni mówią o sobie, więc mówią o siebie, my wiemy, że to nie tylko za Izraela, ale także za całej ludzkości, ale tutaj cielesny Izrael sam siebie oskarża. Że jego śmierć była za wstępstwie ich jako grzeszników. Jest to zapowiedziane w Zachariaszu 12:10. Zachariasz 12:10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolemu wleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Spojrzą na tego, którego przebodli. Kara naszego pokoju spadła na niego. To kolejne zdanie z tego wersetu. Kara naszego pokoju spadła na niego. Ile tu jest treści? Kara naszego pokoju. Kara za to, żebyśmy pokój odzyskali, którego nie mieliśmy. Te słowa ilustrują niezmienną zasadę boskiego charakteru, który nie może mieć nic wspólnego z grzesznikiem i nie ma nic wspólnego z grzesznikiem. Od chwili, kiedy się grzech pojawił, po stronie człowieka, Bóg i człowiek są w stanie nieprzyjaźni i wrogości. Bóg i rodzina ludzka grzeszna. Nie ma pokoju między nimi. Gdyż grzech alienuje albo wyobcowuje, bardziej po polsku, Boga od nas, świętość Boga nie akceptuje grzechu. Grzech, jak w Starym Testamencie pisze, że nawet Bóg nie może patrzeć na grzech. No, z aprobatą, prawda, bo patrzeć może, bo widzi, wie, co się dzieje, ale tak się mówi, nie mogę nawet na to patrzeć, to znaczy nie mogę uznać tego za coś, co jest godne, żeby na to patrzeć. Jego świętość nie akceptuje grzechu. To jest z jej strony alienacja, ale także ten grzech nasz alienuje, wobcowuje nas od Boga. Nasza grzeszność nienawidzi świętości Boga. Grzesznik nienawidzi świętego Boga. Izajasz napisał w 48:22: nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Nie ma pokoju dla bezbożnych. Stan wrogości między Bogiem a takim grzesznikiem. Ponieważ jednak w akcie twórczym Bóg zaszczepił w nas pragnienie społeczności z Nim jako naszym Stwórcą, to ci, którzy dziedzicznie jeszcze tego pragnienia nie utracili, to w tym stanie wrogości, wyobcowania czują się źle. Ich brakuje, bo Bóg zaszczepił nam pragnienie kontaktu społeczności w Nim. Niektórzy genetycznie już takich problemów nie mają. Nie mają społeczności i za bardzo to im wcale niczym nie przeszkadza. Ale ci, którym to jeszcze nie zostało w nich zatracone, nie czują się zbyt dobrze i szukają, choćby po omacku, szukają tego swojego Boga i jakiegoś pokoju między sobą a tymże Bogiem. Jak taki ktoś się znajdzie, to Bóg pokazuje takiemu drogę powrotu, oczywiście tym, kimś jest nasz Pan. A wszystko zaczyna się od wykazania człowiekowi jego grzeszności. Po co? Żeby doprowadzić go do pokuty. To wczoraj też mówiłem, co większość chrześcijan przeskakuje. Cieszą się naszym Panem, śpiewają pieśni Mu pochwalne, nazywają Go Zbawicielem, mają w tym rację, ale większość z nich nie przeszła wcześniej pokuty. I z tego powodu nasz Pan nie może im wiele zrobić, bo oni są w stanie, w którym on nie może przyjść. Nie potrzebują, tak, zdrowi nie potrzebują lekarza. To jak to było w samej Izraelu. Jak się uważasz za zdrowego, to znaczy, że nie widzisz swojego zła i swojego nędznego stanu, no to możesz sobie śpiewać na mój temat, ale z korzyści z tego nie będziesz miał. Oczywiście wśród tych, którzy śpiewają o Jezusie i uważają Go za Zbawiciela, mają Go na koszulka, na pewno także jest jakiś margines, ale nie większość, którzy przeszli pokutę, nawet jeżeli o tym nie wiedzą. Bo pokuta nie polega na tym, żeby znać jej definicję. Pokuta polega na tym, żeby ją przeżyć, nawet jak się nie wie, na czym polega pokuta. To każdy normalny człowiek ma. To zobaczmy o ludzie gnani. Jak coś zrobią, to większość ludzi przyzwoitych powie przepraszam. Przecież to jest taka pokuta, prawda? Każdy człowiek ma to zakodowane. Tylko mówi to automatycznie, nawet nie myśli, może nawet nie chce czasami przeprosić. Mówi przepraszam, bo jest cywilizowanym człowiekiem, więc wie, że tak wypada. Ale to jest taka właśnie forma pokuty. Jak coś złego zrobimy, to człowiek ma taką tendencję, ale grzesznik, powinien tą pokutę odczuć głęboko, sobie uświadomić swój nędzny stan, że on jest nic nie warty i właściwie to on równie dobrze mógłby dzisiaj zniknąć z powierzchni ziemi. No bo co on, jak przejmuje się swoim stwórcą, no to mówię, ja nic przed nim nie mogę zyskać, prawda? I no ja czuję, moimi się, one mnie obciążają. I dopiero dodam, takich jest Jezus. Jezus nie jest dla kogoś, kto nie czuje wcześniej takiego stanu pokuty, w którym się znajduje. Więc jak ktoś to poczuje, to wtedy jest doprowadzany do pokuty i ma ten ciąg dalszy naszego Pana. Nie ma pokoju między dwoma sprzecznymi zjawiskami. Zawsze tak jest. Świętość i grzeszność nigdy nie będą w pokoju. Duch i ciało zawsze będą sobie przeciwne. Nawet gdyby to ciało było doskonałe, będzie przeciwne duchowi. Co by się stało, kiedyś była taka sugestia Bata Johnsona, co by się stało, gdyby Bóg przez pomyłkę nowe stworzenie, które się już w pełni rozwinęło w tym życiu, umarło, no i potem czeka na pierwsze zmartwychwstanie, Bóg się pomylił i dał mu doskonałe ciało, ale ludzkie, nieboskie. Pierwszą rzeczą, jakie to nowe stworzenie by zrobiło po obudzeniu się w doskonałym ludzkim ciele, byłoby przystąpienie do ofiarowania tego ludzkiego ciała. Ofierze, żeby jak gdyby go złożyć, pozbyć się. Ono by nie było nawet zadowolone z doskonałego. Bo to jest konflikt między duchem a ciałem. Dlatego jak ktoś nie jest spłodzony z ducha, to w ciele będzie się czuł, szczególnie jeszcze jak nie ma rozwiniętego, to w ciele będzie się czuł dobrze, bo wtedy pasuje. Masz ludzki charakter do ludzkiego ciała, komfortowe połączenie, nie tęsknisz za tym, że nie jesteś nowym stworzeniem, bo nie masz, ja ci nie dałem zadatku do tego. Cześć braterstwa, tęsknisz, że nie jest nowym stworzeniem? Ja nie tęsknię. Ale gdyby Bóg mnie spłodził z ducha, a potem powiedział mi, przepraszam, czas wysokiego powołania się skończył, ja to się rozpędziłem, jesteś spłodzony z ducha, ale nie będziesz nigdy nowym stworzeniem, bo to taka jakoś się rozpędziłem, no to wtedy by zrobił mi krzywdę. Bo spłodziłby mnie do wyższej boskiej natury, ja bym ją sobie rozwijał, a może jej rozwinął, i nagle potem się dowiaduje, że ja na zawsze będę miał w ludzkim ciele. Albo mówi, ale się nie ma, doskonałe ciało ludzkie dostaniesz. No to też jako rozwinięte nowe stworzenie, to nie byłaby dla mnie komfortowa sytuacja i cierpienie na zawsze. Ale Bóg krzywdy nikomu z nas nie zrobił. Nie spłodził nas do innej natury. Wobec tego mamy ludzki charakter. Mówi, doskonal sobie ludzki charakter. Ja ci w tym pomogę. Potem ci dasz, będziesz miał doskonałe ludzkie ciało, komfortowe połączenie i szczęście po wieki wieczne. Ten konflikt był chyba akurat między duchem i ciałem. Czyli dobry konflikt ten sam jest między dobrem, złem, światłością, ciemnością, prawdą, błędem. Pokój można osiągnąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy usuniemy stan napięcia. Weźmy na przykład prawda i błąd. Jest konflikt między prawdą a błędem. I teraz jak sprawić, żeby ten konflikt zniknął? No trzeba w jakiś sposób usunąć, prawda, ten konflikt, który występuje. Trzeba albo pójść na stronę błędu, albo na stronę prawdy. Jednoznacznie w tej czy w tej, prawda? I większość zwykle dla pokoju opowiada się za błędem i błąd zyskuje zawsze większość, bo łatwiej jest uzyskać pokój przez pójście na kompromis i opowiedzenie się za błędem niż za prawdą. Większość wybiera zawsze pokój grzechu i błędu. Dlatego taki jest nieszczęśliwy stan rodziny ludzkiej, w tym wielu, wielu chrześcijan. Nie zważają na to, że taki pokój grzechu i błędu jest tymczasowy i nikogo do życia wiecznego nie doprowadzi, ale jest łatwiejszy do zdobycia. Jest jakiś konflikt w jakiejś społeczności, może grozić to rozłamem, pęknięciem. No to co robimy? No to jak będą niektórzy zbyt mocno bronić prawdy, no to nastąpi jakiś podział prędzej czy później. Więc żeby był pokój, no to trzeba jakieś ten stan napięcia usunąć. Więc lepiej zrobić właśnie podział, po tym, że podziale wtedy jest w jednej stronie pokój prawdy, u drugiej stronie jest pokój błędu, wszyscy są szczęśliwi. Natomiast w rozdarciu na dłuższą metę nie da się trwać. Zatrzymaliśmy się w połowie piątego wersetu i będę musiał od tej połowy rozpocząć część trzecią, a że tych części jest czwartą już, a że tych części jest sporo, nie wiadomo ile będzie, no to po prostu od połowy piątego wersetu będzie kolejna część, którą gdzieś powiem, nie wiem gdzie wypadnie. Z tej części życzę braterstwu błogosławieństwa i dziękuję za wspólną społeczność. Niech Pan te myśli pobłogosławi także z pierwszej części i z tej części, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, co Bóg dla nas robi, ale oczekuje od nas współpracy. Odbierze nas za rączkę i spodziewa się, że będziemy za Nim biegli, gdy On nas będzie prowadził, a nie, że będziemy się wyrywać i chcieć po swojemu. A że nie będziemy tej ręki opuszczać. Taka jest, jeżeli będziemy chodzili po swojemu, to On prędzej czy później pozwoli nam pobiec własną drogą. No ale to nie ma sensu. To nie ma sensu. Lepiej trzymać się za rączkę naszego Pana i Boga i podążać w kierunku, którym oni nas prowadzą i oby to stało się naszą rzeczywistością aż do następnego spotkania. Choćby to było w Królestwie, bo być może wcześniej różnie może nie być. To wtedy pod nowym przymierzem w Królestwie się ponownie spotkamy. Dziękuję Braterstwu za uwagę i niech Pan wszystkich pobłogosławi. Dziękuję.